Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish. Oto skrót najważniejszych doniesień w piątek, 11 grudnia. Ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Krajowej w Canberrze. Jest zgoda na pakiet budżetowy Unii Europejskiej i dołączony do niego mechanizm praworządnościowy. W Polsce sytuacja pandemiczna jest lepsza niż 3-4 tygodnie temu, twierdzi rząd. A oto szczegóły, rozpoczynamy od doniesień z Australii. Premierzy Stanów oraz szefowie rządów terytorialnych oraz premier Scott Morrison wzięli udział osobiście w ostatnim spotkaniu Rady Krajowej w tym roku w Canberrze. Natomiast premier Australii Zachodniej, Mark McGowan, nie uczestniczył osobiście w spotkaniu ze względu na zalecenia dotyczące bezpieczeństwa kontaktów z mieszkańcami Australii Południowej, w tym z premierem tego stanu. Premier Morrison poinformował podczas posiedzenia, że od września do Australii powróciło prawie 46 tysięcy obywateli, którzy wcześniej utknęli za granicą. Premier zapewnia, że Australia nadal będzie wspierać sprowadzanie obywateli do kraju oraz system kwarantanny hotelowej, a w drugiej kolejności będzie to dotyczyło nieobywateli, czyli na przykład pracowników sezonowych. Zależy to od możliwości zapewnienia im kwarantanny, na przykład na farmach, jak to robi Queensland, podkreśla premier.
I think we all agree that the health standard on quarantine is the most important issue. Where we can create capacity for people to return who are non-residents, who are non-Australian citizens, such as on seasonal workers, then we can develop the bespoke arrangements, which Queensland particularly has done on-farm quarantine, which provides over and above capacity to see those economic needs met. But the first priority is the quarantine capacity for returning Australians and residents.
Tymczasem rząd Queensland otwiera swoje granice dla Nowozelandczyków od najbliższej soboty. Złagodzenie zasad podróżowania nastąpiło po tym, jak w kraju przez ostatnie 28 dni nie odnotowano nowych przypadków społecznego przesiewu COVID-19. Premier Anastazja Palaszczuk w rozmowie z ABC twierdzi, że dużo podróżnych rezerwuje wakacje w Queensland.
A lot of bookings are people from around the nation are thinking where shall we go on our holidays and they're booking Queensland and of course all the way up the coast from the Gold Coast to the Sunshine Coast it's getting pretty packed.
Osoby odwiedzające Queensland nadal będą musiały przejść obowiązkową 14-dniową kwarantannę po powrocie do Nowej Zelandii. Jeszcze jedna wiadomość. Naukowcy z Uniwersytetu w Queensland są zmartwieni decyzją rządu o wstrzymaniu prób australijskiej szczepionki na COVID-19. Rząd federalny zawarł umowę z Uniwersytetem i firmą biotechnologiczną CSL na 51 milionów dawek szczepionki, które miały być dostępne od połowy 2021 roku. Niestety szczepionka miała poza obiecującymi wynikami złe wyniki, jeśli chodzi o kolejny etap. Niektórzy uczestnicy prób otrzymali fałszywie dodatnie wyniki na HIV. Przechodzimy do doniesień ze świata i Polski. Jest zgoda na pakiet budżetowy i dołączony do niego mechanizm praworządnościowy, poinformowali przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Decyzję podjęli unijni przywódcy na szczycie w Brukseli. Kompromis był możliwy, bo mechanizm uzależniający wypłatę unijnych funduszy od kwestii praworządnościowych obwarowany został wytycznymi i warunkami co do możliwości użycia. To sprawiło, że Polska i Węgry wycofały swój sprzeciw. O szczegółach Beata Płomecka z Informacyjnej Agencji Radiowej.
We wnioskach ze szczytu napisano, że celem przepisów dotyczących warunkowości jest ochrona unijnego budżetu przed oszustwami, korupcją i konfliktem interesów. Jest także mowa o tym, że samo stwierdzenie naruszenia praworządności nie jest powodem do uruchomienia mechanizmu warunkowości. Ponadto Komisja Europejska jest zobowiązana do przygotowania wytycznych, a mechanizm nie może być użyty przed oceną zgodności z unijnym prawem przez Trybunał Sprawiedliwości. Polskie władze nazywają te zapisy mechanizmem gwarancyjnym, a cały pakiet finansowy Krajowy, czyli budżet Unii na lata 2021-2027 i Fundusz Odbudowy po pandemii, to prawie 2 biliony euro. Dla Polski przewidziano około 123 miliardów euro bezzwrotnych dotacji, w tym 27 miliardów euro z Funduszu Odbudowy. Poza tym Polska może liczyć na prawie 32 miliardy euro tanich pożyczek z funduszu.
Polska i Węgry poinformowały jednak, że zaskarżą do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości rozporządzenie wprowadzające mechanizm, jak określają, fundusze za praworządność. Jak podaje onet.pl, pojawiły się pierwsze komentarze koalicjanta Prawa i Sprawiedliwości, czyli partii Solidarna Polska. Decyzja o przyjęciu rozporządzenia w pakiecie budżetowym bez prawnie wiążących zabezpieczeń jest błędem, napisał na Twitterze Zbigniew Ziobro w odpowiedzi na porozumienie w sprawie budżetu Unii Europejskiej i Funduszu Odbudowy. Minister Sprawiedliwości zaznaczył, że jego ugrupowanie konsekwentnie przestrzegało przed takimi rozwiązaniami. Zarząd Solidarnej Polski zbierze się teraz, aby omówić skutki podjętej podczas szczytu decyzji, zapowiedział minister. A oto inne doniesienia ze świata. Premier Libanu oraz trzech byłych ministrów tego kraju zostało oskarżonych o zaniedbania. Ma to związek z sierpniową eksplozją w porcie w Bejrucie. W powietrze wyleciało wówczas 3000 ton azotanów. Szybko okazało się, że niebezpieczny ładunek przeleżał w porcie kilka lat, a urzędnicy przerzucali się odpowiedzialnością za jego usunięcie. O szczegółach Wojciech Cegielski z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Hassan Diab to najwyższy jak dotąd rangą polityk i urzędnik oskarżony przez libańskich śledczych. Zarzuty dostało też trzech byłych ministrów. Według prowadzących sprawę cała czwórka otrzymywała ostrzeżenia o niebezpiecznym ładunku, ale nic z tym nie zrobiła. Premier Hassan Diab twierdzi, że zarzuty są dla niego zaskoczeniem i że sam ma czyste sumienie. Zaraz po wybuchu podał się on do dymisji, a o tragedię obwiniał, tu cytat, wszechobecny w kraju system korupcji. 4 sierpnia tego roku gigantyczna eksplozja zabiła ponad 200 osób, raniła 6 tysięcy i zniszczyła większą część miasta. Azotany, które wyleciały w powietrze, trafiły do Bejrutu jeszcze w 2013 roku, gdy do portu zawinął zadłużony i uszkodzony statek. Ładunek przeniesiono do hangaru i od tego czasu politycy i urzędnicy nie mogli dojść do porozumienia, co z nim dalej zrobić.
Brexit bez umowy jest teraz wysoce prawdopodobny, potwierdził brytyjski premier. Boris Johnson ocenia, że brak porozumienia na linii Londyn-Unia Europejska na tak późnym etapie jest sygnałem, że po 1 stycznia przyszłego roku stosunki Londynu i wspólnoty będą podobne do tych, jakie łączą Unię Europejską i Australię, która nie ma podpisanej z Brukselą kompleksowej umowy dotyczącej handlu czy bezpieczeństwa.
I do think that we need to be very, very clear. There's now a strong possibility that.
Myślę, że musimy powiedzieć jasno, istnieje wysokie, naprawdę wysokie prawdopodobieństwo, że będziemy mieli rozwiązanie bardziej przypominające to australijskie niż kanadyjskie. To niekoniecznie coś złego. Jest wiele sposobów, by skorzystały na tym obie strony. Oto inne doniesienia z Londynu. Londyn ogłosił sankcje wobec obywateli Rosji, Pakistanu i Wenezueli. W Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka na czarnej liście Zjednoczonego Królestwa znalazł się także były prezydent Gambii. O szczegółach z Londynu dla Informacyjnej Agencji Radiowej Adam Dąbrowski.
Zakaz przybywania do kraju, zamrożenie funduszy, między innymi takich środków użył Londyn wobec tych osób, które MSZ określa mianem odpowiedzialnych za poważne naruszenie praw człowieka. Chodzi o pracowników aparatu bezpieczeństwa Nicolasa Maduro w Wenezueli. W komunikacie brytyjskiego MSZ czytamy, że to dobra okazja, by przypomnieć sobie o kryzysie w tym kraju, gdzie, jak podkreśla Londyn, lewicowy reżim rządzi nielegalnie. Na liście są też Rosjanie. Powód? Naruszenie praw człowieka wobec Czeczenów. Chodzi o represje wobec ludzi z mniejszości seksualnych. Wykaz uzupełniają Pakistan i Gambia. W tym pierwszym przypadku na czarnej liście znalazł się były wysoko postawiony funkcjonariusz policji, a w tym drugim były prezydent Yahya Jammeh. Obaj m.in. w związku z zabójstwami przeciwników politycznych lub też członków mniejszości etnicznych.
A oto inne doniesienia z Polski. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w Sejmie, że sytuacja epidemiczna jest lepsza niż 3-4 tygodnie temu. ale to nie znaczy, że Polacy są bezpieczni. Widmo trzeciej fali pandemii cały czas nam zagraża, zaznaczył minister. Szef resortu zdrowia przedstawił w Sejmie informacje o działaniach rządu podjętych w walce z epidemią. O szczegółach Joanna Stankiewicz z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Wprowadzone pod koniec listopada obostrzenia były hamulcem bezpieczeństwa i doprowadziły do zahamowania wzrostu zakażeń koronawirusem, mówił w Sejmie minister zdrowia Adam Niedzielski.
Zamknięcie szkół, przejście na zdalne nauczanie, ograniczenie handlu, ograniczenie również podróży. To wszystko przyczyniło się do tego, że mamy mniejszą liczbę zachorowań.
Szef resortu zdrowia zaznaczył jednak, że decyzje o ewentualnym luzowaniu obostrzeń muszą być podejmowane rozważnie.
Niestety widmo trzeciej fali cały czas wisi nad całym światem, nie tylko nad Polską.
Minister podkreślił, że w ramach przygotowań do zwiększonej liczby zachorowań na COVID-19 w ciągu miesiąca liczba łóżek dla pacjentów zakażonych została podwojona do 40 tysięcy.
Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wzięli udział w uroczystości zapalenia świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim. Chanuka, przypomnijmy, jest jednym z najradośniejszych świąt żydowskich, obchodzonym przez 8 dni. Każdego dnia po zapadnięciu zmroku Żydzi zapalają jedną świecę na chanukowym 9-ramiennym świeczniku. Jeszcze jedna informacja z Polski. Od nowego roku Polacy będą płacili więcej za energię elektryczną. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy trzem sprzedawcom: spółkom Enea, PGE, Obrót oraz Tauron. Postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla czwartego sprzedawcy z urzędu spółki Energa Obrót jest nadal prowadzone. Podobnie jak w przypadku dystrybutorów energii, powiedział prezes URE Rafał Gawin.
Tutaj jeszcze jest zbyt wcześnie, abyśmy mogli powiedzieć, jaki będzie wynik tych postępowań. Myślę, że będziemy w stanie zatwierdzić taryf dystrybucyjnych, tak aby mogły wejść w życie od 1 stycznia 2021 roku. Myślę, że będzie to w okresie troszkę późniejszym.
Czas na informację walutową. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2 zł i 75 groszy lub wymieniany jest na 75 centów amerykańskich. I pogoda na najbliższe dni w Australii. Sydney dzisiaj zachmurzenie duże, temperatura maksymalna 21 stopni. W sobotę możliwe opady i 23. W Canberrze dzisiaj pogodnie 21. W sobotę również pogodnie i 20. W Melbourne dzisiaj słonecznie 23 stopnie. W sobotę również słonecznie i temperatura maksymalna 27 stopni. W Polsce dzisiaj zachmurzenie małe, temperatura maksymalna w ciągu dnia od 1 stopnia na zachodzie do 4 stopni na wschodzie kraju. Słuchali Państwo przeglądu wiadomości Radia SBS. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.